Wielki Szlak Himalajski to, mówi się, jedna z najtrudniejszych tras trekkingowych na świecie. 1700 kilometrów chcą Państwo pokonać w 130 dni. Jakie są szanse, że ten plan się powiedzie?
To wszystko zależy od wielu czynników. Od pogody przede wszystkim, od warunków, jakie zostaniemy na miejscu, w tym sensie, że szlak istnieje relatywnie niedawno i jakby cały czas się zmienia. Są osuwiska, które zasypują istniejące szlaki i na to miejsce powstają nowe ścieżki. Dużo też zależy od naszej jakiejś ogólnej kondycji i samopoczucia oraz zdrowia. No i myślę, że duży też udział w powodzeniu tego przedsięwzięcia będzie miała nepalska biurokracja. Z tego, co czytaliśmy, to też poruszanie się na samym szlaku pomiędzy poszczególnymi tymi takimi stanowiskami, gdzie się trzeba odmeldowywać, też stanowi nie lada wyzwanie.
Do tej pory ten trawers udał się zaledwie jednej ekipie. Podejrzewam więc, że informacje na temat tych trudności, które mogą Państwa spotkać na trasie, ale też dokładnych informacji na temat samego szlaku, tych informacji, które można by wykorzystać w praktyce, nie jest pewnie tak wiele. Czy to będzie dla Was terra incognita? Czy to działanie, patrząc całościowo na trasę od początku do końca, to jest działanie na ziemi nieznanej?
Myślę, że częściowo tak. Na pewno będziemy na tyle, na ile to możliwe, chcieli zapoznać się właśnie z przebiegiem trasy ekipy, która przeszła całość, ten taki etap wysokogórski w roku ubiegłym, wiosną. Oczywiście będziemy się posiłkować wszystkim, co jest dostępne i co również istnieje na temat Wielkiego Szlaku Himalajskiego, zostało napisane kilka lat temu. Natomiast tak, myślę, że w dużej mierze ze tych względów, o których mówiłam wcześniej, że ten szlak jednak cały czas się zmienia i te warunki na szlaku ulegają zmianie, to w dużej mierze to przejście zupełnie innego szlaku niż ekipa, która dokonała tego w roku ubiegłym.
Sama wędrówka też będzie różnorodna, bo poza tym ogromnym dystansem dochodzi jeszcze wysokość, która w niektórych miejscach przekracza 6000 metrów, więc to nie będzie taki typowy trekking, będzie też wspinaczka i to chyba w zaawansowanej formie. Jakie mogą być największe trudności?
Głównie ten początkowy etap wschodni pomiędzy rejonem Kanchenjungi a Makalu, to jest ten etap, który jest położony najwyżej, tak jak pani powiedziała, powyżej 6000 metrów nad poziomem morza. Tam też są te najtrudniejsze takie techniczne przełęcze, które będą wymagały pełnego ekwipunku wysokogórskiego. Będą wymagały właśnie takiego już bardziej, powiedzmy, nie wiem, alpinistycznego może nawet przejścia.
Niezwykłe jest też to, że państwo będą takim dwuosobowym zespołem, który będzie działał absolutnie samodzielnie, bez tego wsparcia tragarzy, przewodników i kucharzy. Czy to jest taki, że tak powiem w cudzysłowie, normalny sposób działania, bo wydaje mi się, że to będzie sprawiało oczywiście też dodatkowe trudności i chyba będzie też dużym wyzwaniem.
W ten sposób dotychczas na wszystkich naszych wyjazdach, również himalajskich, trekkingach himalajskich, właśnie działaliśmy w ten sposób, czyli jechaliśmy na własną rękę, sami nawigowaliśmy na szlakach. Nie ukrywamy, że właśnie dokonanie tej ekipy, która w zeszłym roku również samodzielnie przeszła ten szlak, no w jakiś sposób też zachęciło nas jeszcze bardziej i przekonało, że jest to możliwe.
A jak się Państwo przygotowują do tej wyprawy? Bo wiem, że pan Bartosz Malinowski jest obecnie w Ameryce Południowej na jednej ze swoich wypraw. Pani natomiast pracuje obecnie w jednej z warszawskich korporacji. Czy to w związku z tym dla pani też będzie duże wyzwanie, biorąc pod uwagę to, że wyruszają Państwo już w połowie sierpnia, więc tego czasu nie jest tak naprawdę aż tak dużo?
W tej chwili Bartosz właśnie jest w Ameryce Południowej, zdobył Aconcagua. Ja jestem na miejscu w Warszawie, natomiast od ponad miesiąca. Jeżeli chodzi o przygotowanie kondycyjne, no to już rozpoczęłam różnego rodzaju treningi pod okiem trenera, który jakby zgodnie z moimi oczekiwaniami i zapotrzebowaniami rozpisał mi pewien program treningowy. Więc to jest siłownia plus basen. Na wiosnę myślę, że zaczniemy trenować takie przyzwyczajanie organizmu do noszenia ciężarów, czyli mówimy o spakowaniu plecaka, maksymalne dociążenie, bieganie ze schodów, chodzenie po schodach, tego typu rzeczy.
A pani czego się najbardziej obawia?
Chyba własnej głowy. Organizm fizycznie będzie dawał radę i będzie w stanie pokonywać te trudności, natomiast w głowie pojawią się jakieś blokady. Tego się najbardziej obawiam.
Chciałabym, żebyśmy też powiedziały parę słów o historii szlaku, bo choć tak naprawdę nie jest ona krótka, to ten właściwy początek to jest dopiero 2009 rok. Mówię o właściwym początku tego wielkiego szlaku, całej tej trasy.
Oficjalnie jako taki, powiedzmy, nie wiem, produkt turystyczny, Ministerstwo Nepalskie Ministerstwo Turystyki otworzyło Wielkie Szlaki Malajskie latem roku 2011. Cel właśnie był taki, żeby troszeczkę odciągnąć uwagę i ruch turystyczny od tych takich najczęściej uczęszczanych obszarów, właśnie rejon Annapurny, czy Everestu, czy Dolina Katmandu. I trochę też przekierowanie tego ruchu turystycznego w rejony mniej uczęszczane. Jeżeli mówimy o takich początkach sprzedawania Wielkiego Szlaku Himalajskiego jako takiej marki turystycznej. Natomiast oczywiście jakieś tam próby przechodzenia właśnie trawersu Himalajów, czy to nepalskich, czy Himalajów w ogóle, miały miejsce już wcześniej, bo to są lata 80., potem 90.
Jakie będą warunki tam na miejscu?
No jeżeli mówimy o pierwszym etapie, który jest na ponad 6000 metrów nad poziomem morza, no to mówimy o warunkach, w których jakby śnieg jest cały czas, więc jakby trzeba być przygotowanym na warunki zimowe. Potem jakby im dalej na zachód i zbliżanie się do tej środkowej części, na przykład w rejon Annapurny, gdzie prawdopodobnie będziemy gdzieś tam w okolicach przełomu września i października, no to z kolei mówimy o takim najlepszym sezonie na trekking w Himalajach, kiedy jest słonecznie, pogoda jest stabilna, jest duża przejrzystość powietrza. No im dalej na zachód, tym już później i w sensie, że już to będzie listopad, czy tam może nawet grudzień, no to już raczej mówimy o takich znowu powrocie do warunków zimowych.
Pytanie, które często trudno mi tutaj oceniać jednoznacznie, czy z większym bądź mniejszym sensem jest zadawane także himalaistom. I brzmi ono najczęściej, po co państwo tam idą?
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to posłużę się słowami Piotra Pustelnika, jednego z naszych himalaistów. Właśnie kiedyś zapytany, po co chodzi w góry, odpowiedział, że ludziom, którzy chodzą w góry, nie trzeba tłumaczyć, dlaczego się w nie chodzi. Natomiast ludziom, którzy w góry nie chodzą, może właściwie nawet nie ma sensu tego tłumaczyć, bo jakby i tak nie zrozumieją. I myślę, że czy to dotyczy gór, czy jakiejkolwiek innej pasji, no jest ona zrozumiała dla ludzi, którzy podobną pasję po prostu uprawiają.